Pani Malina Starego Dycka, witamy w familijnej jedynce. Bardzo jest nam miło, tym bardziej, że prawie rok temu spotkaliśmy się, żeby rozmawiać o Pani książce Nigdy nie rodzi się byle kto. I jak Pani wie, ta książka, ta historia Pani rodziny wzbudziła niezwykle żywy oddźwięk u naszych słuchaczy.
I ja chciałam skorzystać z okazji bardzo serdecznie podziękować wszystkim Państwu za SMS-y, za listy. Ja byłam zdumiona, ile osób zaczęło opowiadać o swoich przeżyciach w związku z książką.
Książka, do której pośrednio chcemy dzisiaj Państwa zaprosić, to jest kolejne zaproszenie, które Pani składa swoim czytelnikom, dziś naszym słuchaczom. Książka, która miała swoją premierę w czerwcu tego roku, wydało tę książkę również wydawnictwo Flos Carmeli. Dwie kobiety, jedna nadzieja, kilkuletni zapis Pani niezwykłej przyjaźni i towarzyszenia bliskiej sobie osobie, która odchodziła. Umierała.
Dwie kobiety, jedna nadzieja. Tytuł nawiązujący do tego, że jesteśmy dwie, że jesteśmy kobietami, że mamy jedną nadzieję, ale jedna z nas rzeczywiście ma tą nadzieję, a druga z nas, no powiedzmy sobie, uczy się mieć tą nadzieję.
Tytuł jest znakomity z uwagi na treść książki, natomiast oryginalny tytuł tej książki brzmi Jest jak jest, świadectwo wiary.
Powiedziałabym, jest jak jest.
Droga
opowieść, opowieść o zaufaniu.
O zaufaniu.
O zawierzeniu.
Jest jak jest, opowieść o zawierzeniu.
Tak.
Tytuł, który pani zarzuciła po polsku, również wydaje mi się znakomity, jeżeli ja rozumiem jego istotę. To jest jak jest.
Jest tak, to był cytat, bo Prudencja, moja przyjaciółka, tak ją nazywam, bo była taka zebrana, była taka praktyczna, była taka roztropna. Ona ciągle cytowała, jest jak jest. I zresztą czasem ludzie w jednym zdaniu potrafią wyrazić całą swoją filozofię życiową. I ona potrafiła w tym jest jak jest wyrazić całą filozofię życiową. Ale to budzi niepokój, dlatego że jak to można powiedzieć, jeżeli jest jakaś śmierć, jeżeli jest choroba, jeżeli jest rozwód, jeżeli inna tragedia życiowa wchodzi nagle na scenę życia, to no, trudno powiedzieć, no jest jak jest i jest dobrze.
Tak, tak, zgadzam
się. To przecież jest trudny orzech do połknięcia, a ona umiała ten orzech rozgryźć.
Co więcej, ona dopowiadała, i to też jest podtytuł tego szwedzkiego tytułu, jest jak jest, czyli zaproszenie do zawierzenia.
Opowieść o zawierzeniu.
Prudencja mówiła, zawierzenie, czyli wiara, że każdy moment życia jest w ręku Boga, to znaczy, że jakkolwiek by było, jest to dla mnie dobre.
Tak, i tutaj mamy wielki problem, dlatego że z naszej ludzkiej perspektywy my byśmy chcieli reżyserować nasze życie według naszych życzeń, a okazuje się, że nagle się dzieje coś innego, co jest zupełnie przeciwne naszym planom, naszym nadziejom, naszym racjonalnym
uzasadnieniom.
Nagle na przykład wpadam pod tramwaj i jestem w szpitalu. No trudno powiedzieć, jest jak jest, tak? Ja teraz daję przykład, że dzieje się zupełnie coś przeciwnego niż to, czego oczekujemy. I teraz to nie jest tak, że Prudencja pojęła całkowicie i nauczyła się tego w jednej chwili. To jest rezultat całego życia. I właściwie moim skromnym zdaniem to jest największa zdobycz życia, jeżeli człowiek może powiedzieć, że jest jak jest, jest dobrze, z wszystkimi konsekwencjami. To znaczy, że obojętnie co się stało, widzieć dobro. No, tego się rzeczywiście trzeba uczyć i nie ma końca tej nauki.
Zdarza się choroba z diagnozą choroba śmiertelna. Oczywiście jest walka o życie, jest próba leczenia, tak było w przypadku Prudencji i pani towarzyszenia jej również właśnie w tym zmaganiu, ale jest ta perspektywa wypuszczania życia z rąk, kontroli nad tym życiem, szczególnie kiedy choroba jest bardzo dojmująca, tak jak w przypadku raka, powtarzających się chemii, rozmaitych z tym związanych dolegliwości. Coraz mniej siły, coraz większa świadomość, że to jednak zmierza ku rozstaniu z tym życiem tutaj na ziemi. Jest to okazja, to w bardzo takim cudzysłowie mówię, zaproszenie, czy też no, konieczność czasami.
Wyzwanie.
Do tego, wyzwanie, żeby się z tym zmierzyć, o czym pani przed chwilą powiedziała.
A to tak teoretycznie pięknie brzmi, no że pogodzimy się i tak dalej, wszyscy o tym mówią, ale żeby się pogodzić z tym, że jest się w przedsionku tego następnego etapu, że się opuszcza ten świat widzialny, materialny, zmysłowy i przechodzi się do tego świata niewidzialnego, niezmysłowego, jednak rzeczywistego w jakimś sensie. Dlaczego mówię w jakimś sensie? Dlatego, że przychodzi mi na myśl profesor Kołakowski, który mówił, to jest świat, którego prawie nie znamy. I ludzie się dopytywali, co on ma na myśli, mówiąc prawie nie znamy. Więc ja się tutaj, że tak powiem, chowam za profesorem. i myślę, że jednak ten świat jest, którego prawie nie znamy. I właśnie to bardzo mnie przejęło, kiedy sama zrozumiałam po długim namyśle, że najważniejsze jest budowanie mostów między tym światem, który widzimy, i tym światem, który jest niewidzialny. Prudencji udało się to przy okazji tej diagnozy. Udało się. To nie jest kwestia może, żeby się udało, to nie jest totolotek. Wydaje mi się, że żeby widzieć nieszczęście swoje jakieś w pozytywny sposób, no do tego trzeba mieć rzeczywiście przygotowanie.
Ale w tym, co pani mówi, ja zaczynam dostrzegać pośrednio odpowiedź na pytanie, dlaczego pani napisała tę historię, dlaczego pani zdecydowała się to opisać.
Ja pozwolę sobie przeczytać maleńki kawałek z książki, jeśli państwo pozwolą.
Oczywiście.
29 września. Dziś ciepło, jakby lato odmyśliło się i wróciło. Siedzimy z Prudencją w jej ogrodzie. Przynosisz masę pożytku, Prudencjo, mówię. Po prostu zmuszasz mnie, żebym żyła bardziej świadomie tego, jaka jestem, co myślę i co robię. Teraz, kiedy już od 3 lat wisi nade mną twoja śmierć. Moja śmierć? A jak jest z twoją własną? Prudencję wyraźnie bawi moje wyznanie. A właściwie to dobrze, dodaje poważnie. Nawet bardzo dobrze, że mogę ci się na coś przydać. Może innym też? Kto wie? Każdy chce być przecież użyteczny, kończy. Wydaje mi się, że doświadczenia innych albo nas podbudowują, albo nas niszczą, albo nas złoszczą, prawda? Ale wymiana jest właściwie najlepszym sposobem na to, żeby ułożyć sobie, jak człowiek chce żyć sam.
Tak, ponieważ nie ma podręczników dobrego życia, jak również jeszcze bardziej, co jest tego elementem, nie ma wskazówek, jak dobrze odchodzić, jak się z tym światem żegnać, jak go opuszczać. Choć pewne nauki, że tak powiem, które można wyciągnąć z tego, co pani tu powiedziała o użyteczności, o tym, żeby uważniej żyć świadomie tą chwilą, która jest bieżąca, to są bardzo wspólne wielu osobom, które albo same stoją wobec swojego odejścia bliskiego, albo komuś towarzyszą. Ale mnie zastanowiło tym, co pani mówi, jak przeczytałem kilka entuzjastycznych opinii czytelników w Szwecji, które są cytowane tu gdzieś na okładce, w tym ojca Wilfrida Nissena, skądinąd w Polsce znanego z kilku przykładów. Okazało się to trafione. Dla Szwedów okazało się to trafione. I teraz pytanie, dlaczego? Czy w Szwecji się o tym nie mówi? Czy w Szwecji nadal obchodzi się śmierć szerokim łukiem? Czy jest tak, jak 20 lat temu, kiedy byłem w Sztokholmie, mi powiedziano, że pogrzeb nie może przejść ani przejechać ulicą, a już na pewno nie na czarno? Czy to jest wypełnienie jakiejś luki?
Tylko nie wiem, czy to jest kwestia tylko Szwecji, czy to nie jest kwestia w ogóle naszego świata dzisiaj,
ale ponieważ tu są szwedzkie opinie,
uciekać
więc...
od mówienia, od myślenia.
Ale mi się wydaje, że Szwecja jest właśnie bardzo dobrym przykładem takiego świata.
Tak, bo jest bardzo różna od Polski. Wydaje mi się, że ludzie, obojętnie jakie etykietki sobie dają, szukają czegoś. Bo na przykład... Dla mnie dowodem tego szukania jest to, że widziałam wiele razy, że ktoś wchodzi do kościoła protestanckiego, zapala świeczuszkę i staje z tyłu gdzieś w kącie. Co sobie myśli, tego nie wiem, ale daje to dużo do myślenia mnie. Poza tym bardzo był zainteresowany radio program pierwszy też w Sztokholmie tą książką i była cała audycja wokół tego pojęcia zawierzenie, co to jest.
I komu
zawierzyć i dlaczego, a w ogóle to, czy to zawierzenie nie jest po prostu iluzją. Czy to jest iluzja, czy nie jest iluzja, na to pozwoliłam sobie odpowiedzieć w książce i nie zdradzę państwu, jak odpowiadam, ale muszę powiedzieć, że bardzo się cieszyłam z tego pytania o tej iluzji.
To pytanie...
Czy zawierzenie nie jest iluzją chorego, tonący brzydki,
prawda? Się chwyta.
Znaczy chodzi o to, czy Pan Bóg nie jest potrzebny tylko do tego, żeby uzasadnić lęk przed śmiercią?
O.
Czy też Pan Bóg daje ten lęk przed śmiercią?
Czy to jest po prostu tabletka uspokajająca? To jest pytanie. Ale na ten temat bardzo dużo piszę. Czy wiara, czy zawierzenie jest tabletką uspokajającą? A jeżeli jest, to w jakim sensie? A jeżeli nie jest, to dlaczego?
A w chorobie po tabletki się sięga.
Tak.
Rozmaite. One są potrzebne. Pan Bóg może stanowić też taką tabletkę. Czyli
Pan Bóg
jakieś...
w tabletce.
Tabletka z krzyżykiem.
Czyli koło ratunkowe. Pani też używa tego określenia, że wiara może być takim kołem ratunkowym, które rzeczywiście pozwala taką sytuację przetrwać. Wiara może być też kołem ratunkowym, który może uzasadnić śmierć, bo to jest jeden z takich częstszych motywów do wierzenia.
Ja się tam tym zajmuję, tą kwestią, nie z punktu widzenia teoretycznego,
ale jednocześnie
tylko z punktu widzenia życia Prudencji, bo Prudencja praktycznie pokazuje, co to jest zawierzenie i jak ona do tego podchodzi, jak ona reaguje na różne sytuacje. To nie jest teoretyzowanie, to jest życie. I ona jest szczera, ona jest otwarta, ona chce dać swoje doświadczenie tym ludziom, którzy są może w jej sytuacji i którzy
można też powiedzieć pocieszenie, właśnie pocieszenie, ale tak. Mi się wydaje, kiedyś myślałem inaczej, że należy bronić przekonania o tym, że chrześcijaństwo jest pocieszeniem. Tak, jest. Ale to nie jest nic pejoratywnego w tym samym znaczeniu, że bo pocieszenia tak się pocieszasz, ale przecież odważniej, doroślej byłoby odrzucić te wszystkie bańki, te złudy i spojrzeć w oczy nicości. To byłoby takie mężne. Pocieszenie to jest dla takich tamtych. Dzieci trzeba pocieszyć. I myślę, że trzeba bardzo bronić postawy, że tak nie jest. To, że jest pocieszeniem, jest prawdą, ale jest pocieszeniem skutecznym, jest pocieszeniem prawdziwym, które działa. Tylko jak o tym przekonać innych?
Musimy się sami o tym przekonać, wie pan. Ja uważam, że to jest szalenie trudna rzecz, żeby tak zawierzyć, jak zawierzyła Prudencja. Ja kiedyś, może za 10, za 15, za 20, za 50 lat się tego nauczę naprawdę, bo teraz o tym zaczęłam myśleć.
W tej książce Dwie kobiety, jedna nadzieja, która jest zapisem pamiętnika towarzyszenia umierającej osobie, był taki moment, kiedy pani posłużyła się książką, mała książeczka o dobrym czasie Wilfrida Stinissena. I tam między innymi jest takie zdanie, że w pewnym momencie trzeba na nowo stać się dzieckiem, a kiedy już raz się było dorosłym, to niełatwe stać się dzieckiem na powrót. I odpowiedź Prudencji, właśnie tu jestem teraz. My chcemy sprawować kontrolę nad własnym życiem, a śmierć, choroba nas sprowadza do poziomu dziecka, które potrzebuje po prostu miłości i znalezienia się w tych bezpiecznych ramionach. Droga ku śmierci dla osoby wierzącej to jest droga właśnie ku temu. No i właśnie chciałam zapytać o to doświadczenie.
Zależności.
Zależności.
Nie chcemy być zależni, bo łaski bez, jak to się mówi.
Tak, bo jako pewien taki nie tyle ideał, tylko pewien cel, sposób życia, to oprócz tego, że rób co chcesz, to jest jeszcze bądź niezależny.
I samowystarczalny.
Samowystarczalność, tak.
W przypadku choroby to jest bardzo też ciekawe doświadczenie takiego codziennego wypuszczania pewnych rejonów życia, które po prostu odchodzą bezpowrotnie i świadomości osoby, która musi się z tym niejako żegnać. A jeżeli była to jeszcze osoba bardzo aktywna, bardzo obecna w swoim środowisku, wiedząca, który odkurzacz, który proszek i tak dalej, jak ugotować makaron, a przecież inna kobieta wie, jak ugotować makaron, ale ta właśnie wie, że to trzeba tak ugotować i musi oddawać tą kontrolę, musi się jej wyzbywać, musi się na to godzić i też przyzwyczajać się do tego, że jest w wielu sferach zależna od innych. Tak. To jest wielki trud.
Wielki trud. Osoba chora musi przeżywać okropne męki czasem, jeżeli widzi, że nie może sobie nic sama zrobić. To jest tysiące momentów.
Co?
Zagotować herbatę, otworzyć okno, wykonać telefon, pójść do łazienki, umyć zęby. Tak jakby siedzieć we fotelu, mieć związane ręce i nogi.
Jeżeli mówimy tu o zależności i chęci bycia samowystarczalnym wobec ludzi, to w tej przestrzeni ja i Bóg, to tym bardziej działa.
A ta relacja z Panem Bogiem dość trudna, bo relacja z Panem redaktorem i z Panią w tej
jest
chwili
materialna.
Jest materialna. Ja widzę Panią i widzę Pana. Po prostu to jakoś inaczej się odbywa. Teraz chodzi o to, żeby jakoś zobaczyć tego Pana Boga, jakoś go poczuć, jakoś go dotknąć. No, duże wyzwanie. To jest też okazja do refleksji. Czym jest dla mnie w ogóle religia? Dlatego, że wiele razy spotkałam się, że religia to 10 przykazań i credo i niedzielna msza święta i spowiedź i Wielkanoc i to i to. A na co Prudencja mi zwróciła uwagę, to jest kwestia zawierzenia jako gruntu.
Każdej drobnej życiowej sytuacji również.
Tak.
Tych zasadniczych, wielkich.
Absolutnie tak. Wszyscy mamy za sobą przejście jakiejś bliskiej osoby.
Czyli odchodzenie.
Czyli odchodzenie. I to na nas różnie wpływa, bo albo nas to niszczy też od środka, albo nas trochę podbudowuje, albo możemy się przygnębiać bardzo, albo sobie dodawać odwagi do życia. I Prudencja mnie osobiście dodała odwagi do życia.
Pani Malina Starego-Dycka, autorka książki Dwie kobiety, jedna nadzieja,
którą Państwu serdecznie polecamy.
A przypominam, również autorka książki Nigdy nie rodzi się byle kto. To zresztą pięknie się, myślę, te dwa tytuły i te dwie historie uzupełniają. Bardzo dziękujemy Pani za to familijne spotkanie.
To ja Państwu bardzo dziękuję, wszystkim Państwu przy głośnikach. Bardzo
dziękujemy
dziękuję.
Bardzo.